Gość dnia w Radiu Rodzina.
Dziś opowiemy trochę o wczorajszym święcie, święcie niepodległości, drodzy słuchacze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dziś naszym gościem jest Tobiasz Wasiewicz, student ochrony dóbr kultury, pasjonat historii, człowiek, którego w życiu prywatnym bardzo dobrze znam i który w tej historii jest świetny. Szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
11 listopada to dzień radości i dumy, ale też pamięci o tych, którzy tę niepodległość wymarzyli, wywalczyli i wyprosili. Dziś porozmawiamy o ludziach, którzy w latach 1914-1918 przygotowywali grunt pod odrodzenie Polski, żołnierzach, politykach, kobietach, wizjonerach. Gdy myślimy o odzyskaniu niepodległości, od razu przychodzi nam do głowy Józef Piłsudski, ale jak naprawdę wyglądała sytuacja Polaków w czasie I wojny światowej?
To był czas ogromnego chaosu i dramatycznych wyborów. Polska formalnie nie istniała, ale Polacy byli rozsiani po trzech armiach zaborczych: rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej. Można powiedzieć, że w 1914 roku polska krew płynęła po obu stronach frontu. Brat mógł walczyć przeciwko bratu i to nie jest żadna metafora. Mamy udokumentowane przypadki bitew, gdzie Polacy z Galicji stawali naprzeciw Polakom z Królestwa Polskiego. Mimo tego tragizmu w wielu sercach rodziła się nowa nadzieja, że z tej wojny świat wyjdzie inny, w taki, w którym będzie miejsce dla wolnej Polski.
Kim byli legioniści Piłsudskiego? Co przyciągało młodych ludzi do tej walki?
To byli zwykle młodzi ludzie, często z inteligenckich domów, ale też robotnicy, studenci, którzy czuli, że teraz albo nigdy. Piłsudski pociągał ich nie tylko wizją walki, ale też romantycznym duchem. W nim naprawdę żyła legenda powstania listopadowego i styczniowego. Legiony to była mieszanka pasji i szaleństwa. W końcu maszerowali z pieśnią My, pierwsza brygada, w której to śpiewali o szalonej i straczęcej gromadzie. Dla wielu z nich Polska nie była jeszcze realnym państwem, ale ideą, którą warto było zaryzykować.
Tobiaszu, czy możemy powiedzieć, że to właśnie takie codzienne doświadczenia, drobne gesty odwagi i wspólnoty ukształtowały ducha młodego pokolenia, które potem walczyło o Polskę na wszystkich frontach? Jak one wpływały na późniejsze decyzje?
Wielu młodych ludzi, którzy wstępowali do Legionów, przyjeżdżało z całej Polski, z Galicji, z Królestwa Polskiego, a nawet z ziem zabranych przez Rosję. Nie jeden z nich nigdy wcześniej nie widział Krakowa ani Warszawy. Dla nich udział w Legionach był czymś więcej niż walką. Był rytuałem dojrzewania do wolności, doświadczeniem wspólnoty i braterstwa, którego wcześniej nie znali. Często pisali potem w pamiętnikach o chwilach, które zmieniały całe ich życie. Pierwsze zwycięstwo, pierwszy marsz w ulewnym deszczu, pierwsze modlitwy w polowym kościele.
Jakie znaczenie miała odmowa złożenia przysięgi Niemcom przez Piłsudskiego w 1917 roku?
Był to głównie moment symboliczny, ponieważ Niemcy chcieli, by polskie oddziały przysięgały wierność cesarzowi, ale Piłsudski odpowiedział na to, że nie. Wysłał wtedy jasny sygnał. Polska nie może być marionetką. Za ten gest trafił do więzienia w Marienburgu, ale paradoksalnie właśnie tam zyskał największy autorytet. Gdy wychodził w listopadzie 1918 roku, ludzie widzieli w nim człowieka, który nie ugiął się pod żadną potęgą. Ciekawostka. W więzieniu Piłsudski przeżył wewnętrzne nawrócenie. Czytał Biblię, modlił się, mówił później, że to tam zrozumiał, że jego misja ma głębszy sens niż tylko polityczny. To rzadko wspominany wątek, ale bardzo ludzki.
Czy legiony naprawdę miały szansę wywalczyć niepodległość, czy raczej chodziło o symbol i ducha walki?
Myślę, że bardziej o ducha, ponieważ legiony nigdy nie były żadną potęgą militarną, ale były potęgą moralną i symboliczną. To dzięki nim po latach w niewoli Polacy znów uwierzyli, że mogą sami o sobie decydować, a duch, który narodził się w tych szeregach, przetrwał potem w II wojnie światowej, w Armii Krajowej, w podziemiu, w młodych, którzy też wierzyli, że Polska jest warta wszystkiego.
Roman Dmowski, zupełne przeciwieństwo Piłsudskiego, jak inaczej widział drogę do wolności?
Różnica między Dmowskim a Piłsudskim polegała na tym, że Piłsudski był swego rodzaju idealistą, natomiast Dmowski był realistą i przede wszystkim dyplomatą, a nie żołnierzem. Nie wierzył w czyn zbrojny, tylko w dyplomatyczną grę wielkich mocarstw. Gdy Piłsudski szedł z karabinem, Dmowski wchodził do salonów w Paryżu czy w Londynie z długopisem i planem dla Polski. On myślał, że jeśli Polska ma wrócić, musi być zbudowana na rozsądku, nie na emocjach. Choć często przeciwstawia się ich sobie jak ogień i wodę, to obaj byli niezbędni. Jeden dał Polakom ducha, a drugi międzynarodowe uznanie.
Czas jeszcze na mały przerywnik muzyczny. Dlaczego w czasie wojny jego praca w Paryżu była równie ważna jak walka na froncie Piłsudskiego na przykład?
Bo w 1918 roku zwyciężał nie tylko ten, kto miał armię, ale ten, kto potrafił przekonać świat. Dmowski był jednym z architektów traktatu wersalskiego. To on tłumaczył Wilsonowi i Clemenceau, dlaczego Polska musi istnieć. Gdy Piłsudski wychodzi z Magdeburga, to właśnie Dmowski w Wersalu podpisywał dokumenty, które tę wolność przypieczętowały. To naprawdę niezwykle, że te dwie drogi, militarna i dyplomatyczna, spotkały się w tym jednym kluczowym momencie.
Teraz tak dodam, drodzy słuchacze, i myślę, że w tych czasach to jeszcze bardziej jest widziane, to teraz bardziej się to rozszerzyło, zwłaszcza na tą wojnę hybrydową, gdzie już nie wygrywają typowo czołgi i samoloty, także i inne rzeczy. Czy ich spór Dmowski kontra Piłsudski pomógł, czy zaszkodził Polsce?
Myślę, że jedno i drugie, ponieważ ich rywalizacja bywała toksyczna, ale też dawała Polsce równowagę. Piłsudski był impulsywny, Dmowski chłodny. Jeden myślał sercem, a drugi rozumem. W pewnym sensie Polska potrzebowała obu, żeby nie stać się ani zbyt romantyczna, ani zbyt wyrachowana. To trochę jak dwa skrzydła tego samego orła.
Józef Haller i jego Błękitna Armia. Jak powstała i dlaczego była tak ważna?
Generał Haller to jedna z moich ulubionych postaci w tym historii rozdziale. Był żołnierzem, ale też człowiekiem bardzo głęboko wierzącym. Codziennie się modlił, a żołnierzom przypominał, że walczą nie tylko za ziemię, ale za ducha narodu. Jego Błękitna Armia powstała we Francji. Walczyli w niej Polacy z całego świata, z Ameryki, z Kanady, z Brazylii. Mieli najlepsze wyposażenie w historii polskiego oręża, amerykańskie karabiny, francuskie mundury i ogromną wiarę, że wracają do ojczyzny. Kiedy w 1919 roku Haller wracał wraz z tą armią do kraju, witano go jak bohatera z nieba.
Kolejna postać, Wincenty Witos i rząd lubelski. Czy można powiedzieć, że Polska odzyskała niepodległość dwa razy? Raz w Lublinie i raz w Warszawie?
To bardzo ciekawe pytanie, ponieważ rzeczywiście 7 listopada 1918 roku, jeszcze zanim Piłsudski przyjechał z Magdeburga, Wincenty Witos współtworzył rząd w Lublinie. Ten rząd, jak bywa nazywany rządem ludowym, był pierwszym, który ogłosił Polskę wolną i niepodległą. To była Polska zrodzona z ludu, ze wsi. Witos był chłopem z serca Galicji, czyli najbiedniejszych terenów zaborczych, człowiekiem prostym, ale mądrym. On mówił, że bez chłopa nie będzie Polski i miał rację, bo to właśnie zwykli ludzie ponieśli ciężar odbudowy kraju po wojnie.
Jaką rolę odegrały kobiety w walce o wolność? Czy ich wkład nie był zbyt często pomijany?
Zdecydowanie jest pomijany, ponieważ kobiety pełniły najbardziej podstawowe i momentami najważniejsze funkcje, ponieważ były kurierkami, sanitariuszkami, czy również wywiadowczyniami, a nierzadko także żołnierkami. Aleksandra Piłsudska, Maria Witek, Zofia Moraczewska to były kobiety z niesamowitą odwagą. W czasie, gdy jeszcze nie miały praw wyborczych, to one już niosły broń i ryzykowały życie za wolną ojczyznę. A warto dodać, że Polska jako jedno z pierwszych państw w Europie nadała kobietom prawo głosu już w 1918 roku, zaraz po odzyskaniu niepodległości. To był prawdziwy znak, że nowa Polska miała być wspólna dla wszystkich.
Która z tych postaci jest ci, Tobiaszu, najbliższa i dlaczego?
Jest to ciekawe pytanie i myślę, że tą postacią jest generał Haller za jego głęboką wiarę, spokój i pokorę. On nigdy nie szukał chwały, a jednak ją znalazł. Dla niego służba ojczyźnie była też służbą Bogu i to bardzo do mnie przemawia.
Czy dzisiejsza Polska pamięta wystarczająco o tych ludziach, którzy nie zawsze byli na pierwszych stronach podręczników?
Myślę, że pamięć historyczna wśród polskiego społeczeństwa jest coraz lepsza, jednak zawsze prawdopodobnie będzie za mała. W szkołach zawsze mówi się o Piłsudskim i o Romanie Dmowskim, jednak o Wincentym Witosie czy generale Hallerze, a zwłaszcza o kobietach, które odegrały też dużą część w tej historii, mówi się zdecydowanie za mało. A to oni właśnie zbudowali Polskę codzienną, a nie taką, jaką widać na pomnikach. A to właśnie oni zbudowali Polskę codzienną, a nie tą znaną z pomników.
Co my, młode pokolenie, możemy wynieść z ich postawy?
Przede wszystkim myślę, że pokorę i wdzięczność. Dla nich Polska była marzeniem, a dla nas jest oczywistością. Warto czasem zatrzymać się i pomyśleć, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Oni oddali za nią życie, my możemy oddać jej trochę uwagi i serca.
Gdybyś miał zaprosić jedną z nich do studia radiowego, kogo byś wybrał i o co byś go zapytał?
Zaprosiłbym raczej Wincentego Witosa i zapytałbym go, myślę, o to, jak udało mu się zachować wiarę w ludzi, gdy świat wokół się walił. Bo on wiedział jedno, że naród jest silny, nie jest silny wtedy, gdy krzyczy, ale gdy trwa w prawdzie i pracy.
To piękne słowa. Dziś przypomnieliśmy, że niepodległość ma wiele twarzy. Żołnierzy, polityków, kobiet, ludzi wiary i czynu. Przypomnieliśmy sobie te ważne postacie, nie zawsze, o których głośno się mówi. Tobiaszu, dziękuję ci za tę opowieść o bohaterach, którzy nie walczyli tylko o Polskę, ale też wierzyli w nią całym sercem. Przypomnę, dzisiejszym gościem dnia był Tobiasz Wasiewicz i opowiadaliśmy trochę o wczorajszym święcie niepodległości.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.